Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zaburzeniach elektrolitowych, jednak jak wspominałam poprzednio, warto pamiętać, że organizm także nieustannie traci wodę, nie tylko z powierzchni pęcherzyków płucnych i dróg oddechowych, jakie w spoczynku w temperaturze 20 stopni są oceniane na 200 do 400 ml wody na dobę, ale także traci wodę przez skórę w wyniku tak zwanego parowania obowiązkowego albo niewidocznego, jaki jest oceniany na 400 do 600 ml na dobę. Ponadto organizm może tracić wodę przez gruczoły potowe. To zależy od temperatury ciała i otoczenia. Dodatkowo z przewodu pokarmowego dochodzi w prawidłowych warunkach do utraty około 200 ml. Wody, jak łatwo obliczyć, obok potów, jakie mogą występować z różnych powodów, organizm traci około od 1000 do 1200 ml wody, do czego należy dodać ilość wydalonego moczu, aby zbilansować ilość wypijanych płynów z ich utratą z organizmu, co w normalnych warunkach jest oceniane na 2800 do 3 litrów wody. Występuje jeszcze tak zwane endogenne, czyli wewnętrzne wytwarzanie wody jako skutek przemiany materii oceniane na około 300 ml na dobę. Zaburzenia gospodarki wodnej elektrolitowej rzadko tylko występują jako pierwotne schorzenie, czyli choroba sama w sobie. Znacznie częściej pojawiają się one wskutek innych poważnych schorzeń, stosowanych leków czy też nieodpowiedniego odżywiania. Długotrwałe, wolno narastające zmiany stężenia elektrolitów najczęściej nie powodują większych objawów, chyba że wzrost czy też spadek poszczególnych elektrolitów jest bardzo duży. Natomiast gdy wahania w stężeniu poszczególnych jonów są gwałtowne, nawet jeśli przekroczenie norm jest niewielkie, mogą występować poważne objawy. Warto pamiętać, jak ważną rolę w naszym organizmie pełni właściwie i prawidłowo funkcjonująca gospodarka wodno-elektrolitowa, jakie mogą być objawy zaburzeń, które niebezpieczne są nie tylko dla zdrowia, ale i życia. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej są wynikiem zwykle poważnych chorób dotycząc nerek, zaburzeń przewodu pokarmowego czy też hormonalnego. W poprzednim programie mówiłam o zaburzeniach gospodarki wodnej jako o stanach odwodnienia, przewodnienia. Natomiast dzisiaj chciałabym powiedzieć o zaburzeniach elektrolitowych głównie dotyczących sodu, potasu, magnezu i fosforu. Nieprawidłowe stężenie elektrolitów wymaga oczywiście leczenia w postaci uzupełnienia niedoborów czy też zaburzeń, chociaż najbardziej korzystne jest usunięcie przyczyny niedoborów, jaka umożliwia wyleczenie schorzenia czy właśnie tego niedoboru. Leczenie zaburzeń elektrolitowych polega na ich usuwaniu z organizmu w przypadkach nadmiaru oraz dostarczeniu elektrolitów w przypadkach występowania niedoborów. Chociaż jak mówiłam, samo uzupełnienie czy eliminacja jest postępowaniem objawowym, dlatego jeśli nie zostanie usunięta przyczyna, leczenie objawowe może być powodem powrotu zaburzeń. Wszelkie zmiany elektrolitowe są niekorzystne dla naszego organizmu, prowadząc do zmiany ładunków błon komórkowych i potencjałów elektrycznych między komórkami wraz z powstawaniem zaburzenia, zwłaszcza przewodnictwa nerwowego i skurczu mięśni. Ponadto elektrolity stanowią ważny materiał budulcowy i energetyczny. Duże zaburzenia elektrolitowe mogą stanowić nawet zagrożenie życia, szczególnie powodując upośledzenie, jak już mówiłam, układu nerwowego czy mięśnia sercowego, co wymaga natychmiastowego leczenia z korektą zaburzeń. Zmiany stężeń elektrolitów mogą być powodowane także niewłaściwą dietą. i przy braku innych chorób są najczęściej niewielkie, nie wymagając intensywnego leczenia, natomiast zagrażających życiu i zdrowiu przesunięciach elektrolitowych chorzy powinni być hospitalizowani lub pod ścisłą opieką lekarską, którzy to lekarze kontrolują zmiany stężenia jonów w organizmie. W warunkach prawidłowych płyny ustrojowe są elektroobojętne, izoosmolarne oraz w stanie izojonii. Elektroobojętność informuje, że przepływ jonów przez błony biologiczne w naszym organizmie następuje w kierunku takim, aby suma stężeń jonów o ładunku ujemnym, czyli chlorku i HCO3, oraz dodatnim jonu potasu i sodu po obu stronach błony była identyczna, czyli ładunki powinny się neutralizować. Stan elektroobojętności ma największe znaczenie w kontekście gospodarki elektrolitowej. Z kolei izoosmolarność oznacza tożsamość ciśnienia osmotycznego we wszystkich przestrzeniach wodnych. Zmiana ilości substancji osmotycznie czynnej w jednej przestrzeni powoduje przesunięcie płynu i ponowne wyrównanie ciśnień osmotycznych. Osmolarność płynów ustrojowych fizjologicznie wynosi około od 280 do 295 milimoli na kilogram wody, za co w osoczu odpowiadają sód, glukoza i mocznik. Jeśli osmolarność płynu jest mniejsza niż fizjologicznie występuje, stan hipotonii, czyli niedociśnienia. Natomiast kiedy osmolarność występuje większa, występuje nadciśnienie. Następne pojęcie izojonii oznacza stałe stężenie jonów. Za chwilę opowiem o przestrzeniach wewnątrzkomórkowych i zewnątrzkomórkowych, jakie zawierają określone ilości elektrolitów, w tym jonów dodatnich, czyli kationów, i jonów ujemnych, czyli anionów. Pomimo prawa elektroobojętności, specyficzna budowa błony komórkowej i na przykład znajdujące się w jej obrębie związki transportujące jony sprawia, że suma ładunków po obu stronach jest różna, co określane jest potencjałem błonowym utrzymywanym dzięki wspomnianej budowie błony komórkowej, która zapobiega przepływowi jonów oraz transponterom, to jest pompa sodowo-potasowa na przykład, które nieustannie przesuwają jony do albo z komórki na zewnątrz. Przepływający bodziec elektryczny, mechaniczny albo chemiczny powoduje zachwianie równowagi i zmiany przepuszczalności błony komórkowej, czego skutkiem może być natychmiastowe, szybko rozprzestrzeniające się wzdłuż całej długości komórki przemieszczenie ładunków przez błonę komórkową, czyli powstanie potencjału czynnościowego impulsu nerwowego, jaki stanowi podstawowy mechanizm odpowiedzialny za przewodzenie impulsów nerwowych oraz skurcze mięśni. Zaburzenia gospodarki elektrolitowej mają duży wpływ w związku z tym na funkcjonowanie naszego organizmu, w tym, jak już mówiłam, szczególnie układu nerwowego, ale także mięśni. Jak wspomniałam, odwodnienie jest określane jako zawartość wody w organizmie, jaka zbyt mała łączy się z utratą wody, ale również towarzyszące zaburzenia elektrolitowe wynikać mogą z utraty płynów, a co za tym idzie proporcji wody i elektrolitów w organizmie. Jak wiadomo, sód jest najważniejszym elektrolitem, zwłaszcza w płynie pozakomórkowym, będąc głównym czynnikiem wpływającym na potencjał elektryczny komórek, płynów oraz ich osmolarność. Ponadto sód odgrywa ważną rolę w przekazywaniu impulsów nerwowych, a także w skurczach mięśni. Normy stężeń tego jonu w surowicy wynoszą od 135 do 148 milimoli na litr. Zmniejszenie ilości sodu w organizmie, nazywane hiponatremią, w większości przypadków wynika z nadmiaru wody w stosunku do sodu w stanie przewodnienia hipotonicznego, gdzie najczęstszą przyczyną jest nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego, co powoduje zahamowanie wydalania wody z nadmiarem usuwania sodu z organizmu. W zależności od czasu narastania niedoboru sodu wyróżniana jest hiponatremia ostra albo przewlekła. Hiponatremia, czyli zbyt niski poziom trwająca długo, daje łagodne objawy, w tym zwykle zaburzenia koncentracji, niekiedy zaburzenia równowagi. Natomiast jeśli stan ten rozwija się szybko, w czasie na przykład 48 godzin, mogą występować bóle głowy, drgawki i śpiączka. Ponadto w zależności od przyczyny niedoboru sodu towarzyszy mu także zmiana osmolarności i toniczności płynów wewnątrzustrojowych i wolemii, czyli ilości płynów naszego ciała. Sód jest ważną substancją osmotycznie czynną, dlatego zmniejszenie jego ilości powoduje niskie ciśnienie, obrzęk komórek na skutek napływu do nich wody. W diagnostyce hiponatremii, czyli niskiego poziomu sodu, oznaczany jest poziom we krwi oraz oznaczana jest także osmolarność w surowicy, niekiedy także osmolarność moczu, co pozwala na ustalenie prawdopodobnej przyczyny oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia, które skierowane jest nie tylko na wyrównanie zaburzeń elektrolitowych, ale jak już mówiłam, najkorzystniej wtedy, kiedy znamy przyczynę. Sposób prowadzenia terapii zależy w głównej mierze od czasu narastania hiponatremii oraz objawów. Poza terapią przyczynową stosowane są kroplówki z sodem, jednak należy je podawać bardzo ostrożnie, ponieważ zbyt szybkie wyrównywanie sodu może być groźne dla życia. Z kolei hipernatremia, czyli wysoki poziom sodu, najczęściej występuje na skutek utraty wody wskutek potów. W wymiotach i biegunkach, takiej choroby jak moczówka prosta, czy na skutek niedostatecznego przyjmowania płynów. Podobnie jak w hiponatremii, nasilenie objawów zależy od szybkości narastania zaburzeń i stanu rozwijającego się powoli, mimo że może on nie powodować dolegliwości. Natomiast w przypadkach nagłych dochodzić może do zaburzeń świadomości, nudności, wymiotów, a niekiedy nawet występowania śpiączki. Leczenie hipernatremii opiera się na usunięciu jej przyczyny oraz odpowiedniej terapii płynowej. Za chwilę opowiem o drugim pierwiastku, jakim jest potas.
Thank you.
bardzo ważnym pierwiastkiem jest potas, główny kation wewnątrzkomórkowy oraz jeden z czterech podstawowych substancji czynnych osmotycznie. Podobnie jak w przypadku sodu, podstawowa rola potasu wpływa na skurcz mięśni, w tym zwłaszcza mięśnia sercowego, ale także mięśni gładkich obecnych m.in. w przewodzie pokarmowym, moczowym. Potas bierze udział w przekazywaniu impulsów nerwowych, ale jest też składnikiem wielu enzymów. Normy laboratoryjne potasu w krwi wynoszą od 3,8 do 5,5 mmol na litr. Najczęstszą przyczyną niskiego poziomu potasu we krwi jest nadmierna utrata wody i elektrolitów przez nerki, jaki występuje w trakcie przyjmowania preparatów moczopędnych, ale także w nadczynności kory nadnerczej oraz w niektórych chorobach genetycznych. Zaburzenia stężenia potasu występują podczas stosowania, jak już mówiłam, leków moczopędnych, kiedy konieczne jest oznaczenie wartości elektrolitów w surowicy. Usuwanie potasu może występować przez przewód pokarmowy, zwłaszcza w trakcie biegunek, gdy również może dochodzić do poważnych zaburzeń elektrolitowych. Hipokaliemia, czyli zbyt niski poziom potasu, może występować także na skutek niedoboru w diecie czy przesunięć elektrolitowych wskutek napływu potasu do komórek. Objawy tejże hipokaliemii, czyli niskiego poziomu potasu, nie zawsze występują, jeśli powstają przewlekle. Przy dużym niedoborze potasu potencjał spoczynkowy komórek nerwowych i mięśniowych, a także gospodarki kwasowo-zasadowej może prowadzić do poważnych powikłań, w tym zaburzeń rytmu serca, osłabienia mięśni, także dolegliwości z przewodu pokarmowego, włącznie z niedrożnością jelit. Rozpoznanie stawia się oczywiście na podstawie badań laboratoryjnych. Ważne jest, aby w przypadku zaburzeń stężenia potasu oznaczyć także inne parametry gospodarki elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. W zależności od nasilenia potas uzupełnia się albo preparatami doustnymi lub też dożylnie w kroplówce, oczywiście najczęściej w czasie hospitalizacji. Natomiast wzrost poziomu potasu, określany hiperkaliemią, może występować w wielu zaburzeniach i chorobach, jak choćby niewydolność nerek, zaburzenia układu wewnątrzwydzielniczego, czyli zwłaszcza przy niedoczynności kory nadnerczej, ale też zażywania niektórych leków stosowanych w nadciśnieniu czy chorobie wieńcowej oraz nadmierne pobieranie suplementów zawierających potas. W czasie leczenia preparatami potasu oraz poważnych chorobach nerek konieczne jest oznaczenie wartości elektrolitów w surowicy krwi. Hipokaliemia, czyli niski poziom potasu, ma wpływ na potencjał spoczynkowy mięśni i nerwów. Hiperkaliemia powoduje zwłaszcza osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia rytmu serca, parestezję, czyli mrowienia, a nawet może prowadzić do zaburzenia świadomości. Stwierdzenie hiperkaliemii jest powodem koniecznością pogłębienia diagnostyki w celu poznania przyczyny tego stanu oraz wykrycia ewentualnych innych zaburzeń elektrolitowych czy też kwasowo-zasadowych. Leczenie polega na usunięciu przyczyny z ograniczeniem dostarczania tego pierwiastka. Przy wysokim stężeniu potasu może także dojść do zaburzeń rytmu serca, kiedy podaje się leki, które wiążą potas, także leki moczopędne w celu usuwania nadmiernej ilości tego jonu. Następnym bardzo ważnym pierwiastkiem w naszym organizmie jest magnez, który pełni podobnie wiele funkcji. Bardzo ważna jest rola magnezu w procesach energetycznych, w procesach syntezy, czyli wytwarzania kwasów nukleinowych i białek, ale także magnez jest budulcem kości, podobnie jak sód i potas, uczestniczy w przekazywaniu sygnałów w układzie nerwowym i skurczu włókien mięśniowych. Magnez jest jonem głównie wewnątrzkomórkowym, chociaż jego udział w tworzeniu potencjału spoczynkowego jest mniejszy niż w przypadku wcześniej wymienionych pierwiastków. Natomiast stężenie magnezu w surowicy wynosi od 0,65 do 1,2% milimola na litr. Niski poziom magnezu, czyli tak zwana hipomagnezemia, występuje stosunkowo rzadko, mogąc być skutkiem niedoboru w diecie, także zaburzeń wchłaniania, czy też nadmiernej utraty z moczem albo przez przewód pokarmowy. Diagnostyka zaburzeń ilości magnezu jest niestety trudna ze względu na jego położenie wewnątrz komórek. Dopiero gdy są duże zmiany ilości magnezu w organizmie, mogą być one wychwycone w badaniach laboratoryjnych. Niski poziom magnezu może być przyczyną, jak już mówiłam, zaburzeń rytmu serca i także osłabienia skurczów mięśni. Leczeniem powinna być odpowiednia dieta albo suplementacja. Warto jednak pamiętać, że preparatów, które zawierają magnez łącznie z witaminą B6 jest dużo i nadmierne stosowanie magnezu i witaminy B6 także może być szkodliwe, dlatego trzeba stosować się do zaleceń także w ulotkach, które zawarte są w tych preparatach. Natomiast niedobór magnezu może prowadzić do niebezpiecznych objawów na czele z zaburzeniami rytmu serca, kiedy konieczne jest dożylne podawanie soli magnezu. Zbyt duże stężenie magnezu występuje stosunkowo rzadko i przyczynami najczęściej są nadmiar w diecie lub często zbyt intensywna, jak już mówiłam, suplementacja albo zaburzenie funkcji nerek powodujące niewłaściwe jego usuwanie. Objawy są podobne jak w przypadku niedoboru, polegając na zaburzeniu siły mięśni, także zaburzeń czucia i zaburzeniach rytmu serca. W ich przypadku konieczne jest intensywne leczenie hipermagnezemii poprzez stymulację usuwania magnezu. Następne elektrolity, o których chciałam powiedzieć, w tym wapń wraz z potasem i sodem, odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie mięśni i nerwów, biorąc udział także w przekazywaniu impulsów oraz skurczów włókien mięśniowych. Ponadto wapń jest jednym z podstawowych składników kości, odpowiada za procesy enzymatyczne, a także za bardzo ważne krzepnięcie krwi. Prawidłowe stężenie wapnia w surowicy wynosi od 2,25 do 2,75 milimoli na litr. Jest to tylko około 1% wapnia zawartego w naszym organizmie, ponieważ większość znajduje się w kościach i leży wewnątrzkomórkowo. Za gospodarkę wapniową odpowiada skład koronalny, także zaburzenia przewodu pokarmowego, nerki i witamina D. Najczęstszą przyczyną niedoboru wapnia jest niedostateczna jego podaż w pokarmie. Innymi przyczynami tego stanu mogą być upośledzenie wchłaniania wapnia i choroby nerek oraz zaburzenia hormonalne, zwłaszcza dotyczące gruczołów określanych przytarczycami. Ciężka hipokalcemia objawia się tężyczką, czyli drętwieniem i skurczami mięśni, w tym na przykład mięśni gardła, niekiedy także występującym światłowstrętem i napadami astmy czy bólami brzucha. Jeśli niedobór wapnia jest niewielki i występuje przewlekle, także jak w poprzednich elektrolitach, może nie powodować większych objawów. Objawowa hipokalcemia jest stanem nagłym, leczy się ją natychmiast uzupełniając niedobór wapnia, najczęściej dożylnie. Nadmiar wapnia w surowicy wynika najczęściej z zaburzeń stężenia parathormonu, a więc może być także wynikiem wytwarzania przez nowotwory białka podobnego w swoim składzie do parathormonu, który ma identyczne z nim działanie, powodując zwiększenie ilości wapnia w surowicy krwi. objawy hiperkalcemii, czyli nadmiaru wapnia, to zaburzenia czynności nerek, zaburzenia przewodu pokarmowego, również nadciśnienie oraz osłabienie siły mięśniowej. Leczenie to poza zwiększeniem diurezy, czyli zwiększeniem wydalania moczu i usuwaniem wapnia z moczem z organizmu, polega na hamowaniu uwalniania tego pierwiastka z kości przy pomocy leków, które stosowane są w osteoporozie. Następne związki fosforu pełnią kilka funkcji w naszym organizmie. Najczęściej mówi się o ich roli w budowaniu kości i zębów. Ale związki fosforu odgrywają także istotną rolę w gospodarce kwasowo-zasadowej. Ion fosforowy jest jednym z głównych anionów wewnątrzkomórkowych. Ponadto fosfor jest składnikiem kwasów nukleinowych, zarówno dezoksyrybonukleinowego, czyli DNA i RNA, a także nośnikiem energii. Prawidłowe wartości fosforanu w surowicy wynoszą od 0,9 do 1,6 mmol na litr. Najczęstszą przyczyną hipofosfatemii jest brak możliwości usuwania nadmiaru fosforu z organizmu. Rzadziej zdarza się niedoczynność przytarczy, skutkiem czego również jest zmniejszona ilość wydalania fosforanów z moczem. Objawy hiperfosfatemii często w ogóle nie występują, a wśród dolegliwości na pierwszy plan wysuwają się objawy choroby podstawowej, czyli niewydolności nerek. W leczeniu podstawowym najważniejsze jest usunięcie przyczyny oraz ograniczenie fosforanu w diecie. Niekiedy stosuje się także substancje wiążące fosforany w przewodzie pokarmowym, co uniemożliwia ich wchłanianie. Niedobór fosforanu w diecie, czyli hipofosfatemia, wynika zwykle z niedoboru tego związku w diecie, rzadziej jako skutek zaburzeń wchłaniania czy też utraty przez nerki. Jak wspominałam, fosforany odgrywają niemałą rolę w procesach energetycznych, dlatego ich niedobór prowadzi do zaburzenia procesów, w których pobór energii jest największy, co występuje zwłaszcza w skurczach mięśni, kiedy może dochodzić do ich osłabienia, a nawet porażenia czy też funkcji układu nerwowego, kiedy pojawiają się drgawki, a niekiedy nawet śpiączka. W leczeniu hipofosfatemii stosuje się suplementację zwykle doustną oraz leczenie przyczynowe. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym uzupełnić na temat zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, dzisiaj zwłaszcza na temat sodu, potasu, wapnia i fosforu. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.